Cześć, witajcie ponownie. Jest to druga część rozmowy z Mańkiem Kotarskim. Jeśli słuchacie nas dalej, to zapraszam na dalszy ciąg rozmowy.
Czyli tak samo gdzieś tam, czy tak samo pomiędzy tymi projektami, nie wiem jak to nazwać, te momenty, w których znajdujesz się gdzieś tam na większych scenach, przy większych gwiazdach. Mhm. Tak samo było w przypadku też Super Bowl. Czy to w ogóle była jakaś totalnie osobna kategoria, osobny, nie wiem, casting? Czy to wyglądało tak, jak mówisz, że właśnie cały czas się pojawiasz, jest ta agencja, są różne klasy i gdzieś to tam przeszło płynnie. Czy musiałeś razem z Klaudią coś specjalnie wykonać, zrobić, pojawić się gdzieś, żeby faktycznie tam się dostać?
Jeżeli chodzi o ten temat, to Super Bowl jest zupełnie innym tematem. A po całym roku funkcjonowania tam i raczej doświadczania przyjemnej współpracy z ludźmi, z choreografami, z tancerzami, tak ten job się okazał bardzo wyjątkowo ciężki i mentalnie, i fizycznie. A i to, co od nas było wymagane, to po prostu przekraczało czasami wszelkie pojęcie.
Nie wiedzieliście o tym, że tak tam będzie?
Nie, my zdecydowanie w ogóle nie wiedzieliśmy. Plus ja w ogóle nie wiedziałem, czy w ogóle zrobię to. Bo same pogłoski, jeżeli chodzi o Super Bowla, już chodziły bym powiedział, w listopadzie. Na początku listopada już zacząłem słyszeć od znajomych tancerzy, z którymi byłem na innych jobach właśnie w tamtym czasie, że czy się odzywali do ciebie właśnie w sprawie Super Bowla. Ja miałem takie, że jeszcze nie. I tak jeszcze na chwilę odbiegnę od tego na chwilę. Natomiast jest tak w Stanach, że akurat na przestrzeni tych 12-13 lat gdzieś tam, gdzie funkcjonowałem, te pierwsze 10 lat bez agencji i bez wizy, udało mi się zapracować na zaufanie ludzi, którzy już pracowali w całym biznesie, plus ludzi, którzy, jak jesteś monsterem i robisz to show, które jest raz do roku, i gromadzi 15 osób jakby z całego świata, to automatycznie podczas show masz przyjemność współpracować przez 2 tygodnie ze wszystkimi choreografami, którzy oni tworzą show. Więc automatycznie tworzy się pewna relacja i więź. Więc jak już później przylatujesz, to często im asystujesz przy różnych projektach, gdzie też miałem okazję asystować na przykład przy Gwen Stefani czy przy Janet Jackson, choreografowi Luther Brown. I taka więź się tworzy i teraz w momencie, jak jesteś z tymi choreografami w odpowiednim miejscu, w odpowiednim pokoju, w odpowiednim czasie, przy odpowiedniej produkcji, z odpowiednimi ludźmi i artystą, to często jest tak, że samoistnie oni jakby cię wciągają w ten świat i jeżeli rzeczywiście pracujesz wystarczająco ciężko, to jakby poniekąd twój agent robi mniejszą robotę, ponieważ to ty wtedy jesteś automatycznie, te produkcje automatycznie już, które cię poznały w pewien sposób, albo choreografowie kontaktują się z twoim agentem bezpośrednio i to się nazywa direct booking. I w sumie tak naprawdę przez cały ostatni rok to tak naprawdę zrobiłem jedną audycję, a wszystko inne właśnie było direct booking, więc po prostu miałem szczęście. A po czym, jeżeli rzeczywiście masz taki direct booking przez cały rok, to lądujesz w takim profilu, że tak powiem, tancerzy, którzy bokują. I automatycznie twoja agencja zaczyna rozsyłać cię i wysyłają cię w momencie, jak na przykład jakiś tancerz, jak szukają jakiegoś tancerza na ostatni moment i na przykład do dużej produkcji i nie zrobili audycji, albo zrobili audycję i nikogo nie wybrali z audycji. I na przykład wtedy właśnie agencja podsyła ciebie i automatycznie ty możesz wejść na miejsce właśnie to. No i tak było właśnie z Super Bowlem też, że do Super Bowla taka była właśnie sytuacja, że oni po prostu nas wstrzymali od listopada do połowy grudnia i dopiero w połowie grudnia nas ściągnęli tak naprawdę do Miami.
Rozumiem.
I tam zaczęliśmy tak naprawdę próby i tam zaczęło się prawdziwe życie. I tam zaczęła się współpraca z Paris Gobel, bardzo znaną osobą, jakby bardzo specyficzną osobą, osobą, która nie doświadczyła zbytnio bycia tancerzem, a doświadczyła bycia choreografem, biznesmenem, osoba, która ma rzeczywiście wysokie standardy pracy, jest bardzo wymagająca. Osoba, która niekoniecznie podchodzi z empatią do współpracy, a tylko ma swoje momenty, a zdecydowanie bardziej jej skupienie i, że tak powiem, odpowiedzialność, którą bierze na siebie przy tak dużym projekcie, jak na przykład Super Bowl, czy nie wiem, czy Rihanna Fenty, czy filmy, które teraz reżyseruje w Hollywood, to automatycznie powoduje, że musi być na pewnej wysokości zadania i automatycznie ją wkłada trochę w takiego złego szefa, z którym się ciężko współpracuje i czasami nie rozumie twojej pozycji, że twoje ciało jednak ma granice i jeżeli mamy proces 6-tygodniowy, to ten proces musi być rozsądnie przeprowadzony na tyle, żebyśmy my byli w stanie przejść przez to 6 tygodni, żeby on był produktywny dla niej i dla nas i dla samej artystki, która rzeczywiście inwestuje ogromne pieniądze w to wszystko.
6 tygodni, rozumiem, gdzie, nie?
5 dni w tygodniu, 6 dni w tygodniu, przez 9 tygodni. Sorry, 6 tygodni.
Przez 6 i ostatecznie całe show trwało, ile pracowałeś wtedy na tym koncercie?
7-8 minut? 7? 8? Jakoś okay. Tak. No, w ogóle to jest taka ogromna produkcja, że jak sobie wiesz, jak już pojechaliśmy na stadion i nagle okazało się, że mamy próbę na stadionie dzień przed dosłownie, bo wcześniej nie mogliśmy wejść. Wcześniej mieliśmy na halach, na dużych produkcjach, znaczy halach produkcyjnych. Później nas przenoszono na Miami Dolphins, cały kort właśnie do futbolu amerykańskiego, gdzie tam mieliśmy próby w takim ogromnym namiocie zamkniętym przez 2 tygodnie, gdzie już później Shakira doszła do tego wszystkiego i cały team Shakiry, gdzie scena była wybudowana, gdzie wszystkie poprawki były wchodzone, jakby wdrażane. Natomiast sam fakt tego, że 6 tygodni to jakby w tym świecie to funkcjonuje tak, że my stworzyliśmy co najmniej, powiedziałbym, 6 różnych wersji show, może 10, 10 różnych wersji show, które cały czas codziennie ulegały zmianie. Więc tam jest takie hasło na samym początku prób rzucane, jakby don't merit the steps. Jakby nie poślubiajcie kroków, nie wychodźcie za kroki, jakby starajcie się je nam przedstawić w taki sposób na najwyższym levelu, żebyśmy my widzieli, czy to ma sens, czy nie. Natomiast koniec końców pamiętajcie o tym, że zmiany będą wprowadzane cały czas. I tak rzeczywiście tam jest ogólnie. Na każdym projekcie, którym byłem, to zmiany są wprowadzane czasami 30 minut przed show i nagle choreografia jest zmieniana 4-5 ósemek i nagle ty musisz być świadomy tego, co musisz wykonać.
Tak.
I twoje show, pomimo tego, że trwa godzinę 15, to nagle musisz zmienić w 20 minucie tą ósemkę, a w 35 minucie tą ósemkę, ponieważ dostałeś taką informację pół godziny przed show. Więc jest dużo presji jakby i dużo stresu, natomiast to gdzieś tam też powoduje automatycznie, że jeżeli ci się uda, to czujesz się, to jest jakby iluzja. I oczywiście, że to jest iluzja, natomiast czujesz się niezniszczalny po prostu. 2 dni później czujesz się już wrakiem człowieka, 3 dni później czujesz się już normalnie.
No właśnie chciałam się zapytać, w jaki sposób mentalnie w ogóle przygotowywałeś się na to wejście na scenę, na samo obcowanie z taką publicznością i w ogóle z całym tym eventem i plus te wszystkie zmiany, plus ten zły szef, to...
Wiesz
głowa
co?
Musiała pękać.
Wiesz co, no nie było lekko. Na szczęście miałem przyjaciół i na szczęście było bardzo wielu nas tam, którzy mieliśmy podobne poglądy i mieliśmy podobne podejście do sprawy. Natomiast staraliśmy się zachować profesjonalizm i zrozumieć obie strony. Natomiast w tym samym czasie gdzieś tam, wiesz, no ja mam 29 lat i tańczę od 23 lat. I w tym całym światku artystycznym gdzieś tam już od co najmniej 18 roku życia jest dosyć intensywnie, więc to była bardzo, bardzo długa droga do tego, żeby móc dojść do takiego projektu i żeby móc być częścią takiego projektu, więc ta wytrwałość jakby rzeczywiście ona mnie przytrzymała przy tym wszystkim i podtrzymała, że tak powiem, żeby przejść przez to wszystko, plus koniec końców ten zły szef, jest tak, wiesz jak to jest, że czasami ten zły nauczyciel okazuje się tym dobrym nauczycielem, nie?
Jasne.
I w tym momencie jakby sama J-Lo, która była z nami 5 godzin dziennie, codziennie przez 6 tygodni, ona też nas uświadamiała, że jakby to jest ogromne przedsięwzięcie, które pochłania ogromne miliony tak naprawdę dolarów. I jakby jej zależy na tym rzeczywiście, ponieważ jest to ogromne, po prostu to jest ogromna platforma do tego, ponieważ tak naprawdę chyba łącznie tam było 70 parę tysięcy osób na publiczności, z czego chyba 150 milionów obejrzało to, tak mi się wydaje. Więc jest to rzeczywiście ogromna presja dla samej artystki, która rzeczywiście ma przedstawić coś, czego ludzie wcześniej nie widzieli tak naprawdę. A z drugiej strony ma artystkę Shakirę, która jest wcześniejszą, jakby jest przed nią i też jest legendarna, więc one mają za zadanie teraz tak naprawdę się dogadać i zrobić jak najlepsze show. Więc sprawa techniczna, 2 tygodnie to trwała, wiesz, reżyseria tego samego show. Dlatego mieliśmy 6 tygodni, później właśnie zrozumiałem, że tak naprawdę to 6 tygodni jest po to, żeby móc zbudować kondycję naszą też fizyczną, ponieważ pomimo tego, że jest to 7 minut, to jest to najcięższe 7 minut w twoim życiu, ponieważ ty musisz zatańczyć choreografię, która uwzględnia przedmiot, która ma być idealna, która jest atletyczna, która nie jest naturalna, która jest widowiskowa, która łamie, że tak powiem, granice twojej fizyczności, która nagina też twoją fizyczność w taki sposób, że jeżeli ruch jest nienaturalny, a ty spędzasz z nim 9 godzin dziennie, to twoje ciało zaczyna inaczej funkcjonować. Mhm. A do tego masz odpowiedzialność taką, że zbiegasz z jednej strony w trakcie show, żeby móc wejść, zmienić kostium i przebiec dosłownie w 30 sekund na drugą stronę sceny, wbiec i kontynuować dalej choreografię, cały czas z uśmiechem i z pewnością siebie i z mindsetem tym, że jesteś świadomy tego, w jak dużym projekcie jesteś. Natomiast cały czas musisz mieć fan dla samego siebie i znaleźć ten czas, żeby rzeczywiście mieć po prostu moment dla przyjemności, nie? Więc jakby to 6 tygodni rzeczywiście buduje twój mindset plus twoje ciało i twoją wytrzymałość i stronę całą techniczną i przebiórki i zejścia i współpracę z gadżetem, z którym tańczysz i jakby te wszystkie zmiany, że rzeczywiście te 6 tygodni później okazuje się, że to nie jest aż tak dużo, nie?
Rozumiem. Uważasz, że to był najtrudniejszy projekt, nad jakim pracowałeś? Najtrudniejszy job?
Jeden z trudniejszych. Jeszcze był taki trudny Monsters of Hip Hop. Było zdecydowanie bardzo ciężkie, bo wtedy stworzyliśmy też godzinę 20 bądź godzinę 15 show, z czego było nas tylko 15 osób na scenie. I było bardzo dużo do udźwignięcia, ponieważ ty jesteś głównym artystą w show, a nie ma żadnego artysty, który śpiewa, tylko ta 15 tancerzy to jest tak naprawdę główni bohaterowie show, więc bardzo duża odpowiedzialność i wtedy miałem 21 lat i to robiłem z Sandrą i Sandy wtedy miała 23 lata i wtedy byliśmy wrzuceni na tak głęboką wodę, że my to nie wierzyliśmy, nasze po prostu ciała odmówiły posłuszeństwa po pierwszym tygodniu, gdzie robiliśmy po 14 godzin dziennie prób, po czym zrobiliśmy dosłownie chyba tam około prawie 200 godzin prób, po czym prosto po tych próbach miałeś show, po czym następnego dnia miałeś kolejny raz show. Więc ten cały jakby wysiłek był tylko dlatego, żeby zrobić 2 razy show, które trwało po godzinie 15. Natomiast też to dało ci pewnego rodzaju siłę i możliwości na przyszłość. Tutaj ten Super Bowl, myślę, że to był jeden z najcięższych procesów mentalno-fizycznych. Natomiast właśnie tak jak wcześniej też wspomniałem, na początku na szczęście miałem takie osoby jak Sandy i wielu innych przyjaciół z Polski, plus Klaudia była, plus wielu przyjaciół tak naprawdę z innych części świata, którzy też byli w tym jobie, w tym projekcie. Więc wszyscy razem mieliśmy gdzieś tam, kumulowaliśmy tą energię i po prostu wyrzucaliśmy tą energię i jakoś przetrwaliśmy to.
A uważasz, że to gdzieś w jakiś sposób też komercyjnie tak nawet w Polsce gdzieś to tam pomogło ci? No bo dużo teraz bezpośrednio po tym roku, po Super Bowl było tych artykułów jednak, że pojawiliście się jako Polacy tam, że przy J-Lo jakieś widziałam też wydarzenia pod kątem, pod szyldem tego, że wystartowaliście na Super Bowl. Czujesz właśnie coś takiego, że to ci gdzieś tam w Polsce dało taki,
wiesz co,
level up komercyjnie?
Na pewno poczułem duży support ze strony Polski, więc jakby to było bardzo przyjemne uczucie. Z drugiej strony jakby rzeczywiście, tak jak można tak to nazwać, rzeczywiście, że to był lekki level up, jeżeli chodzi o ten świat komercyjny. I bardziej bym powiedział, że pewne relacje gdzieś tam mogły się może wzmocnić, może inaczej, może pewne przekonania mogły się wzmocnić u pewnych osób i przez to może automatycznie gdzieś tam ludzie są jeszcze bardziej chętni do współpracy. Z drugiej strony też oni wiedzą, że w pewien sposób jakby jest to prestiżowe, pomimo tego, że nie lubię tego słowa, natomiast jest to prestiżowe i dla nich, i dla mnie, ponieważ no, to jest po prostu, no, tak świat funkcjonuje i sama nazwa w sobie po prostu przyciąga i sama współpraca właśnie z artystką jak Jennifer Lopez przyciąga, gdzie koniec końców moje doświadczenie jest takie, że po tym jednym razie mi wystarczy i już nie muszę pracować z tą artystką, jakby zrobiłem swój checkpoint i jakby jestem szczęśliwy na to, co doświadczyłem i jakby ja sam koniec końców nie wiążę swojej przyszłości, żeby móc tańczyć kolejne 10 lat w tym świecie komercyjnym, ponieważ ostatni rok uświadomił mnie, że każdy projekt, który robiłem, pomimo tego, że niektóre były przyjemne bardziej, niektóre mniej, to wymagał bardzo dużej pracy fizycznej, bardzo dużego zaangażowania fizycznego. I 9 godzin, 10 godzin, 11 godzin dziennie, mając projekt, nie wiem, 9 tygodni, po czym wracasz do Polski i masz 2 miesiące uczenia, po czym wracasz tam z powrotem i zaczynasz projekty, które każdy projekt trwa 2 tygodnie, 3 tygodnie, znowu 6 tygodni, znowu 2 tygodnie, znowu 3 tygodnie. I każdy z tych projektów jest dokładnie tak samo intensywny, jeżeli chodzi o ilość godzin, ponieważ tam jest system stworzony, który opiera się na ilości godzin wykonanej pracy. Więc teraz, jeżeli jesteś z agencją podpisany, to ponad agencją jest Związek Artystyczny Hollywoodzki, który zrzesza, tak naprawdę to jest związek pracowniczy, który zrzesza wszystkich artystów, jak piosenkarzy, aktorów, tancerzy, choreografów, muzyków, i oni wszyscy walczą i ustawili pewne jakby stawki i pewne normy. I teraz agencja w tym samym momencie, żeby móc podpisać kontrakt z klientem i mieć te same stawki, które są ustawione, one wymagają pewnej ilości godzin prób. I teraz jeżeli zamkniemy próbę w 6 godzin bądź na przykład w 4 godziny, to stawka za dzień jest jakby o połowę mniejsza. Mhm. Jeżeli mamy 9 godzin, to stawka jest wtedy normalna i wtedy się wszystkim bardziej opłaca. Więc automatycznie jest tak, że proces tworzenia jest, i tak samo jest we Francji akurat, Francja ma dokładnie ten sam system. I tam było to samo, że tam też jest po 9 godzin dziennie prób, niezależnie jaki projekt robisz, jaką program telewizyjny, z jakim artystą, zawsze jest 9 godzin, ponieważ musisz zapracować na pełną stawkę. Natomiast we Francji na przykład jest taka rzecz, że możesz sobie zapracować na status artysty. Żeby zapracować na status artysty, to musisz wykonać odpowiednią ilość godzin prób, czyli mam na myśli chyba tutaj 200 godzin, plus około 70 spektakli, bądź koncertów, bądź trasy koncertowej, żeby móc się zapisać właśnie do takiego statusu artysty. I później przy statusie artysty możesz sobie wziąć takie bezrobocie artystyczne i ono przysługuje ci, tylko musisz odpowiednie papiery złożyć. I na przykład przy takim statusie możesz zrobić takie... oni ci płacą, normalnie rząd ci płaci 50% twojej pensji, jakby którą ostatnio miałeś. Więc jako bardzo, bardzo, bardzo wielu przyjaciół jakby Francuzów właśnie, którzy podróżują do Stanów i jakby wykazują cały czas, że są bezrobotni albo że mają kontuzję, i automatycznie rząd im przysyła pieniądze, a oni tam cały czas trenują na przykład w Stanach. I automatycznie później sięgają po wizy i rzeczywiście się przeprowadzają. Jest też tam bardzo wielu Francuzów. No, ciekawe. Więc jakby mniej więcej tak to funkcjonuje. No i w Stanach właśnie masz ten związek i są te ilość godzin prób jakby, więc jakby w tym samym czasie intensywność projektów i jeżeli przechodzisz tak od projektu do projektu i tak lecisz parę lat pod rząd, a czasami niektóre trasy koncertowe potrafią trwać 10 miesięcy, 12 miesięcy, 15 miesięcy, 2 lata, 2,5 roku. Więc wyobraź sobie, że robisz dwuletnią trasę koncertową, jak na przykład Diana Matos, która zrobiła przed dwuletnią trasą koncertową z Justinem Timberlake'em gdzie zrobili co najmniej 200 czy 300, myślę, że z 300 parę koncertów zrobili, jak nie więcej jeszcze, to wcześniej miała inne trasy koncertowe, na które też prawdopodobnie robi się około 100 koncertów. Gdzie na przykład mój współlokator CJ robił trasę koncertową na przykład dla Justina Biebera i trasa koncertowa trwała 2 lata chyba, bądź 3 lata. I oni rzeczywiście przez 3 lata podróżowali po całym świecie, będąc cały czas w trybie funkcjonowania i bycia na scenie. I ty co trzeci dzień tak naprawdę jesteś przed setkami, no bym przesadził, przed po prostu dziesiątkami tysięcy ludzi. I musisz jakby odtworzyć show całe.
Okej, okay. Czyli rozumiem, że na ten moment nie masz planów, ani jakichś takich większych celów i marzeń, żeby się dostać do u boku jakiejś większej gwiazdy.
Wiesz co, jeszcze mi zostało kilka artystów, których bym chciał zrobić, kilku artystów. I jakby pojawiły się zielone światła w ich kierunku. Natomiast póki co nie mam jak tego zrobić. Póki co życie mi pokazuje, że muszę się skupić też na swoim zdrowiu i na kolanach. Póki co też muszę się rzeczywiście nauczyć funkcjonować troszkę w inny sposób, ponieważ tamto życie troszkę inaczej funkcjonuje. Więc wstrzymam się na trochę, ale mam przykłady przyjaciół tancerzy, którzy mają tam po 35, 36, 38 lat, 40 nawet niektórzy, i którzy funkcjonują cały czas w tamtym świecie i pracują rzeczywiście na trasach koncertowych. Więc stwierdziłem, że chyba muszę być troszkę jeszcze bardziej cierpliwy, i to był świetny rok, to był świetny okres, i teraz mogę się skupić na czymś innym i znaleźć zajawkę jeszcze w kilku innych rzeczach, która się powoli gdzieś tam budzi we mnie. No i jakby odkładam na później po prostu swoje kolejne plany, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone.
Jasne, rozumiem. Powiedz w takim razie, tak podsumowując, bo być może ktoś po tej całej rozmowie też myśli sobie, albo nie wiem, przymierza się do tego, żeby właśnie gdzieś podjąć taką pracę w formie tancerza komercyjnego, to jakbyś mógł w jakiś sposób podsumować właśnie, powiedzmy, z 5 takich cech, które faktycznie ta osoba powinna mieć, żeby móc się odnaleźć w tym świecie.
Wiesz co, wydaje mi się, że na pewno musisz mieć silną psychikę, jakby odporną, mieć duży dystans do tego wszystkiego i nie brać do końca tego aż tak na poważnie, a pamiętać o tym, że sam skill spowodował do tego, że doszedłeś tam. A druga rzecz jest taka, że musisz konstruktywnie myśleć o tym, co chcesz robić i jak chcesz trenować. Więc uważam, że odpowiedni trening z odpowiednimi ludźmi daje ci odpowiedni rezultat. I jeżeli trenujesz w pewnym środowisku, które ci przynosi, nie wiem, po prostu spełnienie w innej kategorii tanecznej, to nie będzie działało do tego, żeby móc osiągnąć, że tak powiem, tą stronę komercyjną, ponieważ no, musimy też ruszyć, że tak powiem, sami do tego świata i obcować z ludźmi. Ja tutaj mówię o tym sztucznym obcowaniu, żeby się spotykać bądź nie wiadomo co, natomiast jeżeli osoby, które rzeczywiście funkcjonują w świecie komercyjnym, się dzielą wiedzą, bądź są otwarte do tego, żeby edukować, trenować, współpracować, to warto jest rzeczywiście spróbować być w tym środowisku i zobaczyć, czy w ogóle ono nam sprzyja. Jeżeli przypuśćmy, to środowisko spowoduje na przykład, że nagle spodoba nam się i nagle wejdziemy w świat komercyjny i zrobimy jakiegoś joba, to wtedy automatycznie mamy przykład też, czy jesteśmy do tego i pasujemy do tego, czy w ogóle jesteśmy zupełnie innymi osobami wewnętrznie i nam to nie leży. Więc jakby możemy podjąć decyzję na podstawie doświadczenia. Więc jakby wydaje mi się, że trzeba zachować odpowiedni dystans i zrozumieć też, że taniec jest jakby ogromną formą sztuki i zawsze możemy znaleźć swoje miejsce gdzie indziej. Natomiast żeby móc to zrozumieć, musimy spróbować najpierw tego. Żeby móc tego spróbować, musimy być w odpowiednim środowisku i w odpowiednim kręgu tak naprawdę, żeby móc właśnie doświadczyć tego, nie?
Jasne. Myślę, że to super podsumowałeś, gdzieś tam przemyciłeś więcej cech, ale fajnie.
Wiesz co, no bo jakby uważam, że koniec końców musimy się wszyscy wspierać, ponieważ jakby w Polsce ten taniec nie jest aż tak mocny, I nie mam na myśli tutaj samego skillu, ponieważ uważam, że mamy polskich tancerzy na ogromnym skillu i w świecie streetu, i w świecie komercji, i w świecie choreografii. Natomiast musimy jakby zaakceptować to, że każdy ma swoje miejsce. I ja osobiście, nawet będąc w świecie komercyjnym, nigdy nie ruszę na przykład takiej rzeczy jak disco polo. I gdzieś mamy swoje granice na przykład. I jakby, przepraszam, jakby moje granice po prostu są gdzieś tam wyznaczone i jakby ten świat komercyjny też on się dzieli na dobry świat komercyjny, na zły świat komercyjny. Więc teraz też musimy zacząć jakby zastanawiać się właśnie, jakby jeżeli rzeczywiście chcemy być w tym świecie, to którego częścią chcemy być. I w tym dobrym świecie komercyjnym jest wartość, natomiast on jest mniej popularny. W tym złym świecie komercyjnym jest po prostu pieniądz. I teraz możemy być niecierpliwi i ruszyć za pieniądzem, albo być cierpliwi i sobie robić po prostu powoli wszystko, dochodząc, doświadczając i ucząc się tego tak naprawdę, jak świat funkcjonuje tak naprawdę i sam biznes w sobie, ale nie zapominając o tym, że tak naprawdę jesteś tam, ponieważ masz zajawkę do muzyki, więc jeżeli kończysz zajawkę do muzyki, jeżeli nie masz zajawki do muzyki, jeżeli sam ty się oddzielasz od swojego głównego trzonu wewnętrznego, którym jest tak naprawdę więź z muzyką i z artyzmem i z ruchem, to automatycznie już się zagubiłeś, więc też musimy wiedzieć, że ta cała podróż na przestrzeni wielu lat to jest podróż po to, żeby właśnie uczyć się i widzieć to, a nie oceniać i będąc zamkniętym ze swoją fazą, ponieważ jakby swoja faza też się zmienia, ponieważ dostajemy tak czy inaczej bodźce z zewnątrz i te bodźce nie muszą być taneczne, a mogą być życiowe. Natomiast tak czy inaczej człowiek się zmienia, więc fazy się zmieniają, więc po prostu wystarczy być otwartym i zachować duży dystans, a tak naprawdę mieć duże serduszko do sztuki i do muzyki, nie?
Mhm. Super, myślę, że generalnie idealnie podsumowałeś to wszystko i całą swoją drogę, którą też tu opowiedziałeś i że będzie to poniekąd nie tylko może w tej kwestii komercyjnej, ale w ogóle szukając gdzieś tam drogi i przyszłości dla osób z tańcem, bo to też no, nie jest w naszym świecie, zwłaszcza w Polsce. Jak wspomniałeś teraz o tym, że Francuzi dostają dodatki od państwa za sam fakt, że są artystami,
tak.
A u nas ciężko jest teraz w dzisiejszych czasach, zwłaszcza tej pandemii, utrzymać szkołę tańca, no to widzimy,
no, dokładnie.
Jaka jest przepaść.
Natomiast wiesz, jakby we Francji jest rzeczywiście ta sztuka na innym poziomie i ona była od zawsze na innym poziomie.
Tak, tak.
Więc jakby, no, inne światy.
Super. Wydaje super, mi się... bo... Znaczy nie super, ja jestem już myślą super, że w ogóle to podzieliłeś się tym wszystkim.
Wiesz co, natomiast wszystkim. Wiesz, jakby nasze zadanie mi się wydaje jest do tego, żeby móc edukować ludzi, uświadamiać przede wszystkim rodziców, ponieważ ja uważam, że kolejnym krokiem jest uświadamianie rodziców młodej generacji, ponieważ jeżeli nasi rodzice, a ja miałem przykład rodziców, którzy w ogóle nie wierzyli w mój taniec i jakby nie do 2015 roku w ogóle nie usłyszałem jakby, że oni na poważnie traktują moją karierę, tylko było na takiej zasadzie jakby, wiesz, kiedy studia. I dopiero w 2015 roku, jak ściągnąłem moją mamę do Francji i miała okazję być na trasie, jakby na koncercie jakby właśnie Mata Pokory i zobaczyła jakby cały stadion wypełniony ludźmi i mnie na scenie, to jakby automatycznie wtedy jej się dopiero zmieniło i zrozumiała, że jednak to jest inne życie, niż jej się wydawało i ona sobie stworzyła gdzieś tam wizję tego, więc dla nas z Sandrą jakby i z naszymi ludźmi, z którymi współpracuje Alan, Beta, Lala, Darek, jakby Łukasz, natomiast Sandy właśnie dlatego też staramy się tworzyć na przykład taką bazę dla juniorów, gdzie rozmawiamy z rodzicami i właśnie staramy się ich uświadomić, że ten świat taneczny zdecydowanie inaczej wygląda i jest to duże, większe drzewo z dużą ilością gałęzi tak naprawdę, tylko po prostu kwestia jest tego, jaką gałąź my wybieramy i tak naprawdę możemy umiejętnie przechodzić z gałęzi na gałąź, tylko po prostu trzeba być bardzo cierpliwym i otwartym do tego wszystkiego i widzieć to w większej perspektywie, ponieważ my ogólnie sami w sobie nie jesteśmy aż tak duzi chyba, nie? I każdy z tancerzy gdzieś tam mija jego faza, więc ja też nie wiem, jak będzie za 10 lat tak naprawdę i jak będę w stanie funkcjonował i tańczyć. A fajnie rzeczywiście, żebyśmy my wszyscy byli gdzieś tam tym zapalnikiem do tych zmian dla Polski. I pomimo tego, że jakby już się mocno zmieniło i wszyscy bardzo ciężko pracujemy fizycznie i staramy się edukować i uświadamiać ludzi, to rzeczywiście, żeby w przyszłości były możliwości, żeby młode pokolenia mogły tańczyć, a nie myśląc o tym, co się na co dzieli, żeby w świecie komercyjnym była dobra, wartościowa, bardzo wartościowy taniec i wartościowa sztuka. No i żeby rzeczywiście ten taniec był na innym poziomie i nasza mentalność była na innym poziomie i mentalność rodziców była na innym poziomie i żeby ufali temu całemu światku tanecznemu po prostu.
Jasne. Więc ja idę z tym odcinkiem w świat i mam nadzieję, że dotrę też do rodziców, żeby właśnie zrozumieli, bo myślę, że też nasze pokolenie będzie zupełnie inaczej o tym myślało.
Dokładnie tak. I też jakby też jestem Ci bardzo wdzięczny i dziękuję Ci za to w ogóle, za zaproszenie i że robisz właśnie tego rodzaju jakby podcast, bo podcasty są zdecydowanie coraz bardziej popularne i bardzo przyjemnie się ich słucha i właśnie ta cała faza rozmowy jakby uświadamiania ludzi, jak możemy funkcjonować, bądź jak świat wygląda, bądź jak perspektywa innego człowieka może wyglądać, jakby jest dosyć istotna i rzeczywiście możemy sobie pomagać wszyscy i iść do przodu, więc jakby dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i dziękuję Ci za cały podcast i tak naprawdę wszystkich innych gości, że miałaś tam i mam zamiar tak naprawdę usiąść i sobie właśnie zacząć odsłuchiwać po kolei wszystkich.
Jasne, dzięki bardzo również za te miłe słowa i mam nadzieję, że wszystko Tobie również dopiszę i zdrowie i plany i teraz już nas powoli będą uwalniać, więc każdy sobie będzie robił to, co robił albo robił to jeszcze lepiej po prostu.
Super, ja się nie mogę doczekać tak naprawdę tych czasów już.
Praktycznie już są.
Tuż za rogiem.
Dokładnie.
Super.
Dobra, dzięki bardzo.
Ja też Ci pięknie dziękuję i do usłyszenia bądź do zobaczenia gdzieś po prostu
Jasne.
W Polsce.
Dokładnie.
Bye, bye.